Dzisiaj otwórzmy pierwszy list Piotra, czwarty rozdział. 1319, strona 1319. Pierwszy list Piotra, czwarty rozdział. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, które udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, Jego jest chwała, moc na wieki wieków. Amen. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwie z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzieś się znajdą. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. To, co chciałbym tak od siebie zwrócić uwagę naszą, to jest ten przedostatni werset 18. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzieś się znajdą. Kochani, Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia. To tak jakby stanąć przed drzwiami wejścia do Królestwa Niebios, no i otworzyli drzwi, wpuszczają już i ty stoisz i tak wahają się, czy cię wpuścić, czy nie wpuścić i zastanawiają się, czy na tym to polega. No nie, oczywiście, że nie. Ale kochani, Słowo Boże nam mówi, że zbawienie nasze musimy sprawować. Sprawować, czyli czynić, wykonywać zbawienie nasze. Co to oznacza? To znaczy, że w życiu swoim cały czas masz do podjęcia różne decyzje. I teraz wysiłek trzeba wkładać w to, żeby właściwy wybór dokonać. Właściwy wybór. Słowo Boże mówi, że szeroka jest brama, prawda, i szeroka droga. I wielu jest tych, którzy nią idą. Ale wąska jest brama, i wąska droga, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. A więc nie jest łatwo znaleźć tą wąską. Kochani, jak nieraz na drodze gdzieś jedziemy, no teraz oczywiście możecie powiedzieć, że już teraz są takie elektroniczne drogowskazy, które cały czas ci pokazują, a teraz za tyle i tyle metrów skręć w tą i tą. I tam łatwo wtedy jest odnaleźć drogę. Ale wiesz, to jest ta droga, i to ostrzegam każdego wierzącego człowieka, to jest ta droga, której nie ma w tej elektronicznej informacji. Jej tam nie ma. Więc jeśli chcesz się oprzeć na tym, na tej elektronicznej informacji, to ci nie wskaże tej wąskiej drogi. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiego głosu, który by ci tam w tym twoim urządzeniu mówił, oto jest wąska droga, za 200 metrów na prawo, 200 metrów, 100 metrów, 50 metrów, 10 metrów, już. Skręcasz na wąską drogę. Nie ma tak. Ona jest znajdowana poprzez wiarę, poprzez czytanie Słowa Bożego, poprzez społeczność z Panem. Ale nie o tym chciałem mówić dzisiaj, to jest coś takiego, co mi leżało na sercu, żeby wam to przekazać, więc nie jest to od Ducha Świętego, to jest od Piotra Bronowickiego. A teraz zwróćmy uwagę na to, co mi Pan położył na serce, abyśmy to rozważyli. Zagadnienie, którym dzisiaj będziemy się zajmować, to jest, jak my, jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, mamy się zachowywać, ponieważ przybliżył się koniec wszystkiego. Przybliżył się koniec wszystkiego. Jaką postawę mamy zajmować? Co mamy reprezentować? Jakimi mamy być? Przybliżył się koniec wszystkiego. Mateusza 24, 6 werset mówi tak. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Słyszeliście coś ostatnio o wojnach i wieściach wojennych? Coś słyszeliście? Słyszeliście, tak? To są nawet wśród nas uchodźcy. Nie tylko co. Wiemy dokładnie, o czym mowa. Usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli. Bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi. Słyszeliście coś takiego? Że naród przeciwko narodowi? Słyszeliście. No to znaczy, że to jest dobry kierunek. Królestwo przeciwko królestwu. Państwo przeciwko państwu. Król jednego państwa podejmuje wojnę z królem drugiego państwa. Słyszeliście? Słyszeliście. A więc wiemy, o czym mówimy. I będzie głód. Słyszeliście o głodzie? A wiecie, gdzie jest głód teraz najbardziej? W Afryce. Dobrze, Kaziu, mówisz. Tam w Etiopii, Somalii. Tam jest głód. Naprawdę głód. I teraz Słowo Boże dalej mówi, będzie mur. Pomór będzie. Słyszeliście coś o tym? No właśnie. Widzicie, że wszystko się spełnia. Wszystko już się spełnia. Patrzmy na to. A miejscami trzęsienia ziemi. Słyszeliście coś o trzęsieniach ziemi? Czy w ogóle wiecie, co to takiego jest trzęsienie ziemi? Wiecie. Kochani, wszystko dokładnie wiemy. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Dzieje się to, wiemy już o tym, możemy wymienić miejsca, gdzie to zachodzi, gdzie te zjawiska wszystkie się spełniają i możemy powiedzieć już, wiedzmy, że to jest początek. Początek, to się dopiero zaczyna. I teraz dopiero patrzcie na następne znaki, które będą temu towarzyszyły, bo to oznacza, że przybliżył się koniec wszystkiego. Przybliżył się koniec takiego dotychczasowego funkcjonowania Ziemi. Wszystko zacznie się teraz inaczej. Wiecie, wokół Ziemi, wokół Słońca i tu dookoła, wszędzie krążą najprzeróżniejsze ciała niebieskie. Wiecie coś o tym? Wiecie, że są różne ciała niebieskie? Że nie tylko są planety, ale jeszcze różne kawałki ciał niebieskich krążą? Jeśli nie wiecie o tym, to już jakiś tam lądownik został wysłany i wylądował. Wprawdzie twardo wylądował, ale wylądował na takim ciele niebieskim. Ludzie wysłali, więc już jest namacalny dowód na to, że to krąży, że to jest. A wiecie, że o tym, że jeden z takich kawałków uderzy w ziemię i 1/4 ziemi odleci? Słyszeliście coś na ten temat? Nie z gazet, nie z książek, ale z Pisma Świętego. Tak jest napisane. Czy już to się wydarzyło? Nie. Ale czy się wydarzy? Kto tam wie? Pismo Święte dokładnie podaje. Jeśli spełniają się te wszystkie znaki, o których rozmawialiśmy przed chwilą, to spełni się i to. Wiedzmy o tym. Ale chrześcijanin, który będzie akurat w tym miejscu, gdzie to ciało niebieskie uderzy, to co? Nic. Odejdzie do Pana. Nic się nie stanie. Nie bójcie się tych, którzy ciało zabijają, a później nic więcej zrobić nie mogą. Nic więcej. Zabiją ciebie tylko i nic ci więcej nie zrobią. Nie są w stanie ci nic więcej zrobić. Dobre sobie. Zabiją mnie i nic więcej mi nie zrobią. No to co mi to obchodzi, co dalej można zrobić? Ano obchodzi. Bo my jesteśmy dziećmi Bożymi. Więc nie boimy się tych rzeczy, które na ziemi przychodzą, bo my zawsze idziemy do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz duch jest wiecznym duchem. I my nigdy po prostu nie odejdziemy sobie w nicość. Po prostu idziemy do naszego Pana. A jeśli w innym miejscu uderzy, to ciebie na ziemi już po prostu nie będzie. Ty będziesz już z Panem. I tak zawsze z Panem będziemy, jak Słowo Boże mówi. Dlatego, żeby to właśnie się dokonało i żebyśmy nie byli w tym niebezpieczeństwie, to nasz Pan dokładnie określa warunki. I mówi, słuchajcie, uderzy kometa w ziemię, czy jakieś inne, inaczej nazwiemy ciało niebieskie, uderzy w ziemię, 1/4 ziemi całkowicie zginie, trzęsienie ziemi będzie takie na ziemi, że wszystkie góry padną, nie będzie w Himalajów, nie będzie tych wszystkich gór, jedna góra Synaj, tak jak już mówiłem na wcześniejszym nabożeństwie. I kochani, ale Słowo Boże mówi, ale jakimi my mamy być w świętym obcowaniu? Jakimi my? Żeby to wszystko, jeśli przyjdzie, nie dotyczyło nas. Nie dotyczyło nas. I dlatego Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego i teraz właśnie Słowo Boże mówi, jakimi mamy być. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi. Po co? Abyście mogli się modlić. Żeby móc się modlić, trzeba być roztropnym i trzeźwym. Jak jesteś pijany, czymkolwiek odurzony, nie jesteś w stanie się modlić. Nie jesteś w stanie się modlić. Ja przypominam sobie, kiedyś miałem takie zdarzenie. Byłem bardzo zmęczony. I stanąłem na kolana, zacząłem się modlić. Co chwilę przysypiałem i budziłem się i dalej się modliłem i znowu przysypiałem i znowu się budziłem. I wiecie, w pewnym momencie myślę, no to poczytam trochę Słowa Bożego. Usiadłem, zacząłem czytać Słowo Boże i oczywiście nosem tak Biblię dziobałem, ale powiem tak, w pewnym momencie posłyszałem głos. I poznałem ten głos, to Duch Święty mówił. Duch Święty do mnie mówi tak, połóż się spać, za godzinę cię zbudzę, żebyś był trzeźwy, bo inaczej nie mogę nawiązać z tobą społeczności. Położyłem się, za godzinę Duch Święty mnie potrząsnął, zbudź się, już. Wstałem i miałem społeczność z Bogiem. Rozumiecie, o czym mówię? Słowo Boże mówi, że my mamy być trzeźwi do społeczności z Bogiem. My mamy być trzeźwi. Po prostu musimy odpowiednio się zachowywać w życiu naszym. Mamy być trzeźwi i roztropni, aby modlitwa nie doznawała przeszkody, aby nasza społeczność z Bogiem nie doznawała zniszczenia czy blokady. Musimy po prostu być trzeźwi. W 1 Koryntian 10, rozdział 11, werset jest powiedziane, to wszystko na tamtych przyszło. Dla przykładu jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków, a tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Po prostu musimy czuwać. Czuwać, trzeźwi być. Jak czujesz, że stoisz, jesteś chrześcijaninem, jesteś dzieckiem Bożym, to mówisz, o to nic mi nie grozi, nie muszę na nic uważać. No właśnie uważaj. Bo jeśli jesteś przekonany, że ty stoisz, że jesteś chrześcijaninem, że jesteś dzieckiem Bożym, to musisz uważać, abyś nie upadł. Musisz uważać, abyś nie upadł. Jak jesteś w swoim domu, to może wszystko się wydarzyć. Możesz powiedzieć, w swoim domu to ja jestem bezpieczny. A może ci żyrandol akurat na głowę spaść? Może spaść? No może spaść. Spadł ci kiedyś? Nie. Ale znam taką kobietę, która sobie leżała na łóżku, spała spokojnie i z sufitu oberwał się tynk. Dużo tynku się oberwało. I ona znalazła się w szpitalu. Była bezpieczna w swoim domu. I gdzie? Ale nie podejrzewalibyśmy, że takie niedokładne tynki robią w Niemczech. Prawda? No oni tacy są dokładni zawsze. Robotę tak dokładnie wykonują. Ale es muss sein. Wszystko musi być w porządku. Wszystko musi być dokładnie. Wiecie, powiem tak, jak znalazłem się tam u jednego brata i trochę tam u niego pracowałem, to się tam dopiero porządku nauczyłem, jak ma być na budowie. Oni są tacy porządni. W Niemczech na kobietę w domu spadł tynk. Wszystko może się wydarzyć. Absolutnie wszystko może się wydarzyć. Bezpieczni jesteśmy tylko, kiedy Bóg nas zabezpieczy. Kiedy to On nas poprowadzi. I dlatego Bóg mówi, czuwaj, patrz, przewiduj, módl się, w społeczności ze mną bądź. Ale kiedy przychodzisz do społeczności ze mną, to bądź odpowiednio przygotowany. Przygotowany bądź. Przychodzisz na społeczność ze mną. Kochani, gdy my przychodzimy na społeczność, ja bym przyszedł na społeczność z wami, nie byłbym przygotowany i tak bym otworzył, gdzie mi się otworzy Biblia, powiem, no coś rozważymy, bracia i siostry, no otwórzmy taki i taki fragment, no co tu jest napisane, no zastanówmy się, co tu jest napisane. Jak by to wyglądało? Chcielibyście słuchać takie słowo, które nie jest przygotowane, które w społeczności z Duchem Świętym nie jest wzięte od Ducha Świętego? Raczej nie. I dlatego Słowo Boże nam wyraźnie mówi, bądźcie roztropni. Jeżeli chcecie się modlić, jeżeli chcecie mieć społeczność z Duchem Świętym, bądźcie rozsądni, bądźcie roztropni. Bądźcie ludźmi, którzy są trzeźwi, którzy wchodzą w tą społeczność z Bogiem. 1 Jana, 2 rozdział, 18 werset mówi, dzieci, ostatnia to już godzina. Słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Chcę zwrócić naszą uwagę. Ostatnia godzina. To już jest naprawdę ostatni czas. I dlatego obserwujemy wszystko. Najpierw Jan powiedział, zwróćmy uwagę na to, na początku wersetu. To już jest ostatnia, dzieci, to już jest ostatnia godzina. Ostatnia godzina. Dzieci! A więc mówi do swoich. Nie mówi do kogoś obcego, bo chce go jakby to wprowadzić w błąd, tak jak to u nas 1 kwietnia. Można kłamać, można oszukiwać, bo to jest taki dzień i w tym dniu można wszystko robić. Nie po to jest to powiedziane, tylko dzieci, słuchajcie, ostatnia godzina. To już jest ostatnia godzina. I jaki jest dowód na to? Bo wielu przeciwników Chrystusa na świecie się pojawiło. I to jest znak dla was, że to już jest ostatnia godzina. Więc czuwajcie. Bądźcie trzeźwi. Bądźcie czujni. Dalej Słowo Boże nam mówi, bardzo wyraźnie jest to podkreślone, miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. Dlaczego? Gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Po co mamy mieć miłość do siebie? Żeby przebaczyć grzech. Ludzie zawiniają przeciwko nam. My zawiniamy przeciwko ludziom, prawda? No bo jesteśmy ludźmi i nie jesteśmy doskonałymi. Oj, co tam do doskonałości, to jeszcze jest daleko. Ale powiedzmy, nie jesteśmy ludźmi, którzy tak cały czas dobrze postępują. Więc czego potrzebujemy? Przebaczenia. A więc potrzebujemy miłości. W miłości nie ma bojaźni, bo doskonała miłość usuwa bojaźń. A więc potrzebujemy żyć w autentycznej miłości względem siebie. Zbór, Kościół Boży musi mieć miłość między sobą. Musimy po prostu nauczyć się sobie przebaczać. Naprawdę, musimy się nauczyć przebaczać. Jeśli coś jest nie tak, to po prostu rozmawiamy i przebaczamy sobie. Po prostu sobie przebaczamy nawzajem. Nie ma innej drogi dla chrześcijan. Do Królestwa Bożego nie wejdziesz, jeśli nie nauczysz się przebaczać. Przebaczać, jeszcze raz mówię przebaczać. W modlitwie pańskiej przypominam ciągle na nowo ten fragment. Ciągle na nowo modlitwę pańską przypominam. Odpuść nam nasze winy jak, tak dokładnie tak samo jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Więc musimy się tego nauczyć. Nie ma innej drogi, kochani, nie ma innej drogi. Jak sobie nie przebaczymy, nie wejdziemy do królestwa. Tak mówi Słowo Boże, dokładnie tak. Bez przebaczenia innym Bóg nam nie przebaczy. Po prostu przebaczajmy sobie nawzajem. Po prostu przebaczajmy. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Kiedy się bezprawie rozmnaża, to miłość u ludzi ziębnie. Ludzie przestają naprawdę mieć chęć przebaczać sobie nawzajem. Po prostu nie chcą sobie nawzajem przebaczać. Ja przypominam sobie jeszcze ze szkoły średniej. W Olsztynie chodziłem do szkoły średniej i tam u nas była taka nauczycielka, która uczyła biologii. Ciekawa kobieta, naprawdę ciekawa. Taka aktywna, taka naprawdę ruchliwa bardzo i taka ostra, jak coś się nie tak zrobiło, bardzo krzyczała, bardzo głośno krzyczała. Tam eksponatów było pełno tych takich biologicznych, wiecie, różne szkielety, inne takie rzeczy. I ona tak krzyczała, aż drżało to wszystko. Tak patrzyłem, rozleci się ten szkielet czy nie. A ona się drze i krzyczy. Przepraszam, proszę panią. Pani profesor, przepraszam, uczniowie zawsze mówili. I u niej było stałe powiedzenie. Nie gniewaj i nie przepraszaj. To jest miłość? Zapamiętałem to i pewnie już tak z tym odejdę z tej ziemi. Pamiętam, jak to zawsze mówiła. Nie gniewaj i nie przepraszaj. Panie Boże, zgrzeszyłem, przebacz mi. Nie gniewaj i nie przepraszaj. Jakby to było, gdyby Bóg tak nam odpowiadał? Byłby problem. Byłby poważny problem. Bo to wyklucza miłość. To jest wykluczenie miłości. To jest tak, jakbyś dokładnie do przełącznika podszedł, świeci się, nacisnął, nie ma. Wyłączasz miłość. Po prostu wyłączasz światłość. Nie działa w twoim życiu. Po prostu nie działa. Zawsze wtedy, kiedy miłość ziemnie, kiedy miłość odchodzi, zatrzymuje się przebaczenie. Dokładnie tak jak z tym światem. Świeci? Nie świeci. Nie ma przebaczenia. Dlatego, kochani, musimy nauczyć się, bo to jest oznaką czasów ostatecznych. Bezprawie się rozmnaża, miłość ziemnie. W 1 Jana 4 rozdziale 7 i 8 wersecie jest powiedziane tak. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził. Zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może też miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata też swego. I ten sam list w 5 rozdziale, 1 i 2 wersecie mówi, każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy. Jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Czyli jak miłujemy Boga, to miłujemy też Jego Syna, Jezusa Chrystusa. A jeśli miłujemy Jezusa Chrystusa, to miłujemy też i braci naszych. A po tym się poznaje, czy miłujemy Boga. Po czym? Po tym, czy miłujemy tych, którzy są wokół nas, którzy są dziećmi Bożymi. To jest zagadnienie, które jest ważne, warte rozważenia i podjęcia konkretnej decyzji w naszym życiu. 1 Koryntian 13, rozdział 7, werset mówi tak. Miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi. Miłość działa w taki sposób, że przykrywa wszelkie zło w naszym życiu i w życiu brata i siostry naszej. Niezależnie od tego, co siostra i brat zrobili przeciwko nam czy przeciwko Bogu, to my jesteśmy w stanie im przebaczyć. Rozumiecie to? To oznacza miłość. Niezależnie, co oni zrobili. Kochani, my po prostu musimy to przełamać w sobie i miłością przykryć to wszystko. Po prostu tak, jak garnek przykrywasz pokrywką. I wszystko, co tam jest, zostaje zakryte. I nie wiesz, co tam jest. Po prostu jest wszystko nakryte. Miłością przykrywasz wszelkie wady tych, którzy są wokół ciebie. Potrafisz im przebaczyć. Potrafisz. Czy masz taką umiejętność w swoim życiu wypracowaną, że potrafisz przebaczyć niezależnie od tego, co ktoś tobie zrobił? Jeśli nawet cię nie wiadomo, jak mocno skrzywdził. Wiecie, przebaczenie to jest takie ciekawe zagadnienie w życiu człowieka, że ono nie wiąże się z dobrymi uczynkami ludzi względem nas. Rozumiecie to? To się nie wiąże z dobrymi uczynkami. Bo przebaczenie nie jest potrzebne, kiedy są dobre uczynki. Kiedy jest radość, kiedy jest spokój, kiedy masz urodziny z kimś, obchodzisz je, kiedy masz przyjęcie jakieś. Tam przebaczenia nie trzeba. Zawsze przebaczenie jest potrzebne, kiedy zaczyna się dziać coś złego. W tym momencie jest potrzebne przebaczenie. I dlatego, kochani, wyćwiczenie przebaczenia to zawsze opiera się na krzywdzie, którą doznajemy od kogoś. Doznałeś od kogoś krzywdy? Doznałeś ode mnie krzywdy? Nie ulega wątpliwości, że jest to możliwe. Jestem człowiekiem, mogę uczynić złe rzeczy. Wiesz, co masz zrobić? Przebacz mi. Po prostu przebacz mi. Po prostu przebaczam ci. Już nie jeden raz byliśmy w takich sytuacjach, kiedy trzeba ludziom przebaczyć. Wtedy dopiero zaczyna się dobra społeczność z Bogiem, jeśli sobie nawzajem przebaczymy. A więc przebaczajmy sobie nawzajem, bo jest to niezwykle ważne. Przypowieści Salomona, 10 rozdział, 12 werset mówi tak. Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki. Miłość przykrywa wszystkie występki. Jest to niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę. Hebrajczyków 13:1 mówi, miłość braterska niechaj u was trwa. Miłość braterska niechaj u was trwa. Rzymian 12, rozdział 9, werset mówi, miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Miłość niech będzie szczera, nieobłudna, nieoszukana. Brzydźcie się złem. Trzymajcie się tego, co dobre. Miłość jest dobra, więc trzymajcie się jej. Bo to jest naprawdę rozwiązanie problemów wśród nas. Ile razy, myślę, możemy tego doświadczać, szczególnie w rodzinie. Szczególnie w rodzinie. W rodzinie naszej ziemskiej, fizycznej, cielesnej. Między mężem a żoną. Ja nie mówię, że musi dochodzić cały czas do zdrad i mąż z żoną muszą sobie przebaczać i znowu się zdradzać. No, ja mówię o zwykłych, codziennych sprawach. Zwykłych, codziennych sprawach. We wszystkich szczegółowych sprawach. Przebaczanie to jest podstawa miłości w małżeństwie. Jest to naprawdę podstawa w miłości w małżeństwie. Powinniśmy po prostu być nastawieni na przebaczanie. Trzecia rzecz, która jest tu wymieniona i która jest bardzo ważna w obliczu przybliżenia się końca wszystkiego, jest okazujcie gościnność jedni drugim. W jaki sposób? Bez szemrania. Wiecie, co to jest takiego szemrać? No przyjmę, ale już mam dosyć tego. Ja już mam tak, powyżej uszu. Ciągle goście i goście i goście. Ja naprawdę mam już tego dosyć. No dobra, przyjmę. To nie o to chodzi. Słowo Boże mówi, okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. I tutaj chciałbym zwrócić naszą uwagę na werset z Hebrajczyków, 13 rozdział, 2 werset, który mówi: gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. To bzdura. Jakich aniołów? No przecież ludzie przychodzą, nie? Jakich aniołów? No właśnie daję przykład. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział, pierwszych 5 wersetów. Przeczytajmy je sobie. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział, od pierwszego wersetu czytamy tak. Potem ukazał mu się, to Abrahamowi, potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne popołudnie. Jest powiedziane, zwracam na to uwagę, jest powiedziane, Pan mu się ukazał. Jak się ukazał? A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów. Mężczyzn, trzech mężczyzn zobaczył. I co dalej? Którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł: Panie, Panie, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze, potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili. Wszak po to wstąpiliście do sługi waszego, potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. Trzech mężczyzn zobaczył, a zwraca się do jednego. Bo przyszedł Pan z dwoma jeszcze. Ale przyszedł do niego Pan i on zwraca swoją uwagę na Pana, nie na wszystkich trzech, ale zwraca uwagę na Pana, który z nimi przyszedł. Dlaczego? Bo on się odezwał. On się odezwał. I co się stało? Abraham momentalnie poznał jego głos. To był ten sam głos, który mówił, że narodzi mu się syn. To był ten sam głos, który powiedział, rozmnoży go jak piasku na brzegu morskim. To był dokładnie ten sam głos. Kiedy Abraham posłyszał ten głos, to jakby rażony był piorunem. Nagle, Panie, Ty tutaj w moim domu, pokłonił się aż do ziemi. Aniołowie nie pozwoliliby, żeby się pokłonić im do ziemi. On się pokłonił Panu i zwraca się do Pana. Ci dwaj twoi towarzysze, aniołowie, oni ci towarzyszą. Ty jesteś pierwszy. Widzimy? My musimy po prostu być nastawieni na tą gościnność w taki sposób, jak Słowo Boże nam pokazuje. Bo może się okazać, że sam Pan przyszedł. Drugi przykład jest ciekawy, kiedy do Emaus szli dwaj uczniowie i przyłączył się do nich jakiś mężczyzna i mówił im i wykładał słowo i oni nie poznali go. Dlaczego nie poznali? Głosu jego nie poznali. Ja wiem, Kaziu, że oczy ich były zasłonięte. Mogli nie poznać z wyglądu, ale głos powinni znać. Jak można nie znać głosu Pana? Przecież tyle czasu z nimi był, tyle czasu im głosił. Nie poznali jego głosu. Co by było z Abrahamem, który nie poznałby głosu Pana? Porozmawiałby tylko, no panowie, chcecie? No nie, nie, nie bardzo, bo się śpieszymy. No dobra, no trudno, ja zaproponowałem, jeśli wam nie pasuje, no to idźcie. Poszliby sobie i co? I zginąłby Lot z całą rodziną. A ponieważ oni zostali na gościnie u Abrahama i kiedy wychodzili, to dopiero wtedy Bóg się odezwał, Jezus Chrystus się odezwał i powiedział, no nie, nie mogę przed nim zataić, jest moim przyjacielem. Poznał mnie po głosie. To jest mój przyjaciel. Poznał mnie po głosie. Od razu rozpoznał, że to ja jestem. Nie mogę tego przed nim zataić. Wysyłam właśnie dwóch aniołów do Sodomy i Gomory, aby zniszczyli. Bo grzech rozmnożył się. Musi zostać zniszczony. I wtedy dopiero jest ta prośba do Boga, wtedy jest ta rozmowa Abrahama, przyjął właściwie gości. Właściwie gości, więc wtedy pewne błogosławieństwo Boże spłynęło na niego. I Lot został uratowany. Po prostu został uratowany. Kiedy doszli do Sodomy i Gomory, to już tam okazało się, że jest tylko dwóch. Tak, tak, kochani. To Jezus Chrystus ich wysłał. Syn Boży ich wysłał, aby zniszczyli Sodomę i Gomorę. Ale ponieważ właściwe było zachowanie Abrahama, Lot z rodziną nie został zniszczony. Rzymian 12, rozdział 13, werset mówi: wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Czy wszyscy jesteśmy otwarci na gościnność względem innych ludzi? Czy może mamy wybrane grupki ludzi? Mamy wybrane osoby, które zapraszamy, oni nas zapraszają, a są tacy w zborze, których nigdy, znamy ich już 30 lat, ale nigdy żeśmy do siebie nie zaprosili. No, ja innych zaproszę, ale tego to nie. Nie, jego nie. Gościnność nie na tym polega, że gościsz tylko wybrane osoby. Ale otwierasz się, po prostu się otwierasz. Otwierasz się na innych ludzi. Nie chodzi o to, że musisz zawsze wszystkich gościnnie podejmować, nie wiadomo jak wylewnie, ale serce twoje musi być otwarte. Serce otwarte. Żebyśmy my byli naprawdę nastawieni do innych ludzi w taki pokojowy sposób. Nastawieni na to, żeby pomóc innym. Żeby naprawdę pomóc. My musimy nauczyć się tego, bo Słowo Boże mówi nam, i to bardzo wyraźnie, sam Jezus Chrystus powiedział, wtedy będą pukać do drzwi, a ja powiem, idźcie precz, nie znam was. Jak to, Panie? Jak to tak? A Jezus Chrystus mówi, kiedy byłem w więzieniu, nie odwiedziliście mnie. Kiedy byłem chory, nie pomogliście mi. Jak to, Panie? No gdybyśmy wiedzieli, że ty jesteś chory czy w więzieniu, na pewno byśmy ci pomogli. A co Jezus Chrystus powiedział? Jeśli nie zrobiliście tego jednemu z moich dzieci. Jednemu z moich dzieci, jak nie zrobiliście tego. To oznacza, że mi nie zrobiliście. Widzimy, jak Jezus Chrystus, na jakim poziomie stawia tą gościnność w naszym życiu? My mamy być po prostu otwarci na to. Po prostu powinniśmy być takimi ludźmi, którzy naprawdę szukają możliwości, żeby to zrobić. Jak na przykład ogłaszamy, no goście przyjeżdżają, kto przyjmie? Jest cisza. Cisza. Wszyscy są pokojowo nastawieni. Wszyscy są pokojowo. Poczekamy. Ktoś może się zgłosi, a my się wtedy nawet pomodlimy o nich. My naprawdę będziemy ich wspierać. O, dobrze, bracie, dobrze. Ja przypominam sobie kiedyś taką sytuację, to było dawno temu, zwyczaje były też trochę inne, może ze 20-30 lat temu to było. I wiecie, do zboru przyjechał pewien brat i niespodziewanie zupełnie, no poproszono go do słowa, no teraz troszkę inaczej się to odbywa, dlatego że z różnym duchem wewnątrz ludzie przyjeżdżają, wtedy to troszkę było jednak inaczej. Teraz ten czas jest, kiedy te duchy nieczyste z piekła wyszły w postaci żab i wstąpiły w ludzi. To Słowo Boże o tym mówi. I dlatego teraz możesz wpuścić za kazalnicę nieczystego człowieka, który od ducha nieczystego będzie mówił. Wtedy takich czasów nie było jeszcze i było to inaczej. Więc przyjechał brat, więc poproszono go do słowa, on usłużył. No i po nabożeństwie wszyscy z Bogiem, bracie, z Bogiem, bracie, z Bogiem, bracie, wszyscy poszli i on z Bogiem został. Został z Bogiem. W kaplicy. Sam został. Z Bogiem został. Nikt nawet się nie zapytał o to, czy bracie masz gdzie się zatrzymać, o której masz pociąg, czy o której masz autobus. Nikt nawet o to nie zapytał. Dobrzy ludzie. Dobrze mu życzyli. Z Bogiem. Niech Bóg będzie z tobą. I tak wszyscy już wyszli, został pastor. No to co, bracie? Z Bogiem zostajesz? No tak, bracie, z Bogiem, no to chodź do mnie. I wiecie, takie sytuacje zdarzają się po dziś dzień dosyć często. Wiecie? Nie mówię, że u nas często się to zdarza, ale w wielu zborach tak się zdarza. Dlatego, kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, my musimy się otworzyć. Po prostu się otworzyć na to, co Duch Święty wskazuje w naszym życiu, abyśmy nie byli zamknięci na Boże dzieło wtedy, kiedy Bóg naprawdę od nas czegoś oczekuje. To jest czas ostateczny, więc musimy naprawdę być w jedności z rodziną Bożą. Przyjdą takie czasy, kiedy będzie trzeba do swoich domów przyjąć ludzi, którzy będą uciekać z wielkiego prześladowania. Trzeba będzie naprawdę otworzyć się. Wtedy nie będziesz mógł powiedzieć z Bogiem, idź sobie w pokoju, bo ja to nie jestem w stanie. Ja nie mam możliwości. Musimy się otworzyć, musimy się przygotować, bo czas naprawdę zaczyna się ostateczny. I dalej jest powiedziane, usługujcie jedni drugim darami łaski jako dobrzy zarządcy rozlicznej łaski Bożej. Tu jest szafarze użyte, ale to takie już w tej chwili niezrozumiałe słowo dla nas, że współczesne słowo użyłem. Zarządcy. Zarządcy. To jest taki ekonom dokładnie jest użyte w greckim tekście. Taki ekonom, który to po prostu wszystko pilnuje. Zarządza, dopilnowuje. I Słowo Boże mówi, usługujcie jedni drugim tym darem łaski, który otrzymałeś, jako zarządca, jako ten, który zarządza Bożym majątkiem. Dar, który otrzymujesz, nie jest twój. To nie jest coś, co wypracowałeś. To nie jest coś, co zarobiłeś. To jest coś, co otrzymałeś w prezencie i to jest tylko po to, żeby usługiwać innym. Dary Ducha Świętego otrzymuje się po to, żeby w mocy Ducha Świętego usługiwać innym. One są niezwykle ważne w życiu naszym, dlatego że wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić, jeśli nie mamy daru Ducha Świętego. Wielu rzeczy nie możemy wykonać. Na przykład, czy możesz prorokować bez daru Ducha Świętego? Niby możesz. Ale co z tego wyjdzie? Bracie, ja wiem, że w twoim życiu wydarzy się to, to i tamto. A brat posłuchał, mówi, a żeby się twoje słowa w wodę zamieniły. Bo co to z tych słów? One nie przynoszą żadnego efektu. Musi to wypływać z daru Ducha Świętego. 1 Koryntian 14, rozdział 3, werset mówi tak. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. 12 werset mówi, tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. A 26 werset mówi, cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. A więc dary Ducha Świętego mają działać ku zbudowaniu innych. Po to wypowiada słowo mądrości, żeby to słowo przyniosło korzyść słuchającym. Po to głosisz słowo i to słowo po to głosisz, aby ludzie mieli właściwe wskazania, aby ludzie mieli właściwe ukierunkowanie, aby ludzie mogli funkcjonować we właściwy sposób i być w odpowiednim czasie upomnieni, w odpowiednim czasie pocieszeni, w odpowiednim czasie podniesieni na duchu, w odpowiednim czasie naprawdę zwrócić musisz uwagę, że coś jest nie tak, ale to wszystko we właściwym czasie. I to Duch Święty rozporządza tym całym działaniem. To tylko Bóg ma mądrość, aby to wszystko właściwie funkcjonowało. W tym wszechświecie jest mnóstwo ciał niebieskich, bardzo różnych. Gwiazdy, nie gwiazdy, planety, różne inne komety i wszystkie inne, które tam w przestworzach są. I to wszystko funkcjonuje dlatego, że Bóg nad tym ma kontrolę. Bóg nad tym ma kontrolę i nic bez woli Jego nie wydarzy się. Nic bez Jego woli się nie wydarzy. Wszystko, Słowo Boże mówi, w całym wszechświecie Bóg czuwa nawet nad pojedynczym twoim włosem. Ja nawet wydzielić tego jednego włosa u siebie nie mogę, bo ich tam trochę jest. Każdy jeden pojedynczy włos, pomyśl sobie. Każdy jeden pojedynczy włos. Patrzysz na podłogę, twój włos leży. Wiesz, że bez woli Bożej się to nie stało? Zastanów się nad tym. Tak mówi Pismo Święte. Bóg tak funkcjonuje, tak działa, że jest w stanie zapanować nad każdym twoim włosem. Więcej powiem, są takie żyjątka, które tylko pod mikroskopem zobaczysz. A one też poruszają się w mądrości Bożej. Dlatego musimy się po prostu nauczyć tego, że funkcjonowanie w społeczności dzieci Boże musi zawsze iść w tym kierunku, że jedni drugim usługujemy. Ja nie po to mówię Słowo Boże, głoszę Słowo Boże, żeby przez was być podziwianym. Słuchajcie, widzicie jak głoszę? Podziwiajcie mnie. Jestem wspaniałym kaznodziejem. Jestem cudownym pastorem. Podziwiajcie mnie. Jest to ostatnia rzecz, którą pastor robi przed upadkiem. To jest coś takiego. Po prostu już się nie nadajesz dłużej, Bóg powie. Już się dłużej nie nadajesz. Jeśli myślisz o sobie, jeśli chcesz chwały, to ja mojej chwały nikomu nie oddam. Po prostu jest koniec twojej służby. I Bóg pośle takie wydarzenia, Bóg pośle takie okoliczności, że cię nie ma po prostu. Po prostu ciebie nie ma. Ja się dziwiłem, jak szybko człowiek może odejść. Jak szybko, tydzień czasu nie ma człowieka. Może jeszcze szybciej. Bóg ma możliwości. I to sługa Boży. Wydawałoby się, bez Niego ta służba cała upadnie. I służba nie upadła, i jeszcze bardziej się rozwinęła, a Jego już dawno nie ma. Dawno nie ma. Jeśli ja w tym kierunku zacznę iść, to też mnie nie będzie. Nagle po prostu nie będzie. Nie nadajesz się, Bóg powie. Po prostu się nie nadajesz. Po to jesteśmy i po to wykonujemy służbę, żeby służyć ludziom, żeby im pomagać, żeby ich podnosić, żeby ich ukierunkować, żeby ich pocieszyć, żeby po prostu ich w Duchu Świętym napełnić i żeby oni w zasobności zaczęli usługiwać też innym. W tym kierunku to wszystko zmierza. My nawzajem sobie musimy usługiwać. Usługiwać, pomagać jedni drugim. Jest to Boże zadanie, które Bóg położył nam na serce. Łukasza 12, rozdział 42, werset mówi: a Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym zarządcą, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? No kto jest tym zarządcą, który pokarm we właściwym czasie ma dawać? No to jest ktoś, kogo Bóg postawił na tym miejscu. Jest to na przykład pastor, który ma we właściwym czasie właściwy pokarm dać ludziom. Kim wielkim w gospodarstwie jest ten, który do żłobów nakłada jedzenie? Dla świń daje jedzenie, dla krów daje jedzenie. Kto to ważny taki jest? Kto to taki jest ważny? Gospodarz. To jest gospodarz. On wydziela, jakiemu zwierzątku ile trzeba. Bóg postawił ciebie i powiedział, będziesz pastorem. To oznacza, że ty po prostu musisz każdemu wierzącemu człowiekowi we właściwym czasie właściwy pokarm dać. Musisz nad tym czuwać. A jeżeli coś się dzieje złego, jeżeli wróg atakuje, ty masz po prostu obronić. To jest to. Szatan atakuje, to ty musisz rozłożyć swoje ręce i zacząć w mocy Ducha Świętego bronić. Bo najemnik to jest taki człowiek, który również to wszystko robi, ale jak przychodzi niebezpieczeństwo, to co robi? Ucieka. Dlaczego? Bo nie jest pasterzem. Jest wynajęty tylko za pieniądze. I on w tym czasie nogi za pas. A pastor broni. Modli się, woła, wstawia się, przepędza demony. I uczy przepędzać demony, aby lud Boży nie był bezbronny. To jest służba. My musimy wiedzieć, że jesteśmy sługami, nie panami nad trzodą, ale sługami. I dlatego nawzajem w sobie musimy służyć. Pastor również potrzebuje, żeby ktoś usługiwał mu. Bo on również potrzebuje wsparcia. Jest tak samo sługą, jak każdy z nas. I musimy zacząć tworzyć tą prawdziwą rodzinę. Czasy są ostateczne, więc w tym czasie, kiedy jest zagrożenie, to co robią owce? Skupiają się bardziej wokół siebie. Zaczynają tworzyć krąg, żeby atakujący nie miał podejścia. Dlatego nie rozpraszajmy się teraz, ale w miłości skupiajmy się wokół siebie. Zacznijmy szukać wspólnych rzeczy. Zacznijmy szukać wspólnych interesów, wspólnego działania. Zacznijmy jednoczyć się, zgromadzać się. Jeśli mówimy, to mówmy zgodnie ze Słowem Bożym. Tak jak mówi Pismo Święte. 2 Tymoteusza 2,15 mówi: staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Staraj się o to, pracuj dniem i nocą, żeby ludzie mieli właściwe słowo. Właściwe słowo. 1 Tymoteusza 4,6 mówi: gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionych na słowach Jezusa, na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. To jest niezwykle ważne, abyśmy robili postępy, abyśmy nie stali w miejscu, abyśmy się rozwijali, abyśmy nie powiedzieli tu, teraz i tu moja babka, tu mój dziadek, pradziadek i to wszystko i my w tym miejscu i do końca i nigdy nic nie zmieni się, po prostu tak ma być. My musimy iść do przodu. Pójście do przodu jest zawsze niebezpieczne. Zawsze narażamy się na ataki. Zawsze tak jest. Ale my musimy być odważni. Kochani, w tym czasie ostatecznym to wcale nie oznacza, że my w jednym miejscu tu i tak po prostu, aby jakoś tylko przetrwać. Aby jakoś tak, wiecie, tak w kupce i tylko przetrwać. My po to w kupkę się zgromadzamy, żeby nabrać mocy, żeby nabrać siły Bożej, żeby sobie nawzajem w miłości usługiwać. I wtedy ta kupka, ta gromadka będzie się powiększać poprzez przyłączanie się następnych. Bo do żaru miłości zawsze są chętni, żeby się przyłączyć. Ci, którzy potrzebują Bożego działania, oni się przyłączą do tego. Będzie się to po prostu rozszerzać. Ale w ten świat diabelski musimy iść bardzo odważnie. Bardzo odważnie. Widzicie, wiele rzeczy, które dotychczas w ogóle nie występowały, jak objawianie się najprzeróżniejszych wizji jakichś demonów, to kiedyś tego prawie, że w ogóle nie było. Teraz to jest nagminne, to jest na co dzień. I my musimy się po prostu przeciwstawić temu. Musimy stać mocno w Panu naszym i bronić się przed tym wszystkim. I te duchy nieczyste muszą nauczyć się, że do nas nie można przychodzić, bo zawsze ich wypędzimy. Po prostu muszą wiedzieć, muszą być nastawione na to, że nie ma co nawet próbować, bo on zawsze wyrzuci, zawsze się przeciwstawi. Muszą zacząć znać zasady życia chrześcijan, że są mocni w Panu, są pełni Ducha Świętego, są zjednoczeni miłością, więc nie da się żadnych klinów tam wbić. Po prostu musimy to przedstawić światu, aby to było jasne i widoczne. Tytusa 2,7 i 8 czytamy: we wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. To mów i tak napominaj to, i tak strofuj z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy. Przyjdzie taki czas i to już wkrótce, kiedy szatan wyzwoli mnóstwo swojej mocy ciemności. Wypuści z piekła jeszcze więcej demonów niż w tej chwili już na świecie jest. O tym Słowo Boże mówi, wychodzą te demony. Ale wyjdzie ich jeszcze więcej. Wiecie, co zrobi? Zacznie oskarżać swoje sługi. Zacznie oskarżać wszystkich, którzy są w służbie. Będzie wytaczać przeciwko nim najprzeróżniejsze, nawet fałszywe dowody na to, że popełnili wyraźny grzech, dopuścili się jakichś nieczystości, czy seksualnych, czy finansowych, jakich tylko, będzie oskarżać we wszelki możliwy sposób. I my musimy się po prostu nauczyć z tym żyć. Będą fałszywe oskarżenia na wszystkich, którzy w służbie są. Najprzeróżniejsze. I chociaż będą się bronić, nie będą mogli się obronić, dlatego że dowody będą przemawiały przeciwko nim. I dopiero po czasie okaże się, że dowody zostały sfałszowane. A ludzie już zostali zniszczeni. Kochani, w takiej sytuacji tylko prowadzenie przez Ducha Świętego daje nam jasność. Tylko prowadzenie przez Ducha Świętego. Nie nasze rozumne myślenie, nie nasze przewidywanie, ale prowadzenie przez Ducha Świętego. Dlatego właśnie musimy się nauczyć być prowadzeni przez Ducha Świętego. W tych czasach ostatecznych musimy nauczyć się być prowadzeni, bo szatan przypuści atak na Boży Kościół. Swój atak na Boży Kościół. I będzie Kościół naprawdę poniewierany. Ale wiecie co? Kościół jednocześnie będzie doznawał potężnego przebudzenia. Potężnego. To już nie będzie 10 osób, 20 osób, 100 osób. To będą naprawdę tysiące, których może dotychczas nawet nie widzieliśmy. Ja byłem w 2004 roku w Stanach Zjednoczonych, widziałem taki kościół, który liczy sobie 15 tysięcy członków. No widziałem, jak to wygląda. Ale wiecie, że to będzie w Polsce też? To będzie w Polsce. Ale wszystko się zacznie od potężnego prześladowania przeciwko Kościołowi. Ludzie będą wyśmiewać się z chrześcijan. Będą wytykać ich palcami. Będą w głowę się stukać. Ale Kościół zostanie obroniony przez Pana. Duch Święty sprawi, że Kościół przetrwa. To Duch Święty sprawi. Ale my musimy być pod Jego wpływem. Pod prowadzeniem Ducha Świętego. To Duch Święty musi być tym głosem, który będziemy rozpoznawać. Dwóch uczniów z Emaus nie rozpoznali głosu. Abraham od razu rozpoznał. I dlatego dzisiaj się nie mówi, że jesteśmy dziećmi tych uczniów z Emaus, tylko jesteśmy dziećmi Abrahama. Bo on rozpoznał Boży głos. I ty masz być takim sługą Bożym, takim dzieckiem Bożym, który naprawdę rozpoznaje głos Boży. Nie swoje uczucia, nie swoje jakieś wyobrażenia, nie swoim rozumem, ale Duchem Świętym. Dlatego przybliżajmy się do Ducha Świętego, przybliżajmy się do Pana naszego, abyśmy naprawdę byli blisko Niego i rozpoznali głos Pana w czasie nawiedzenia. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi, umacnia Duchem swoim świętym. Amen.